Bohater dzisiejszego pierwszego czytania, Salomon, wszedł nawet do ludowej tradycji. Mówi się bowiem o mądrości Salomona, o salomonowych rozwiązaniach, albo o kimś mówi się, że jest mądry jak Salomon. W czym wyrażała się mądrość Salomona? Przede wszystkim i najpierw ta mądrość Salomona, jak słyszeliśmy, wyraziła się w jego modlitwie do Boga. Gdy Bóg mu się objawił w nocy, zaproszony przez Stwórcę, młody Salomon, słowami: proś, co mam ci dać? Prosi nie o sławę, nie o władzę, nie o bogactwo, ale prosi o mądre serce, o zdolność rozstrzygania spraw dla dobra narodu, nad którym został postawiony. Salomon wtedy, jako następca Dawida, miał prawdopodobnie mniej więcej tyle lat, co każdy z was. Wyobraźmy sobie, gdybym to ja znalazł się na miejscu Salomona, gdyby Bóg powiedział do mnie: proś, o co chcesz, a dam ci, o co byś prosił? Właśnie w tym się wyraża mądrość, w tym, o co my się modlimy. Mądrość Salomona wyraziła się w tym, że nie prosił ani o długie życie, ani o bogactwo, ale właśnie o tę roztropność w służbie narodu, nad którym został postawiony. A Pan Bóg okazał swoją hojność, bo choć nie prosił, jak słyszeliśmy, ani o bogactwo, ani o sławę, wszystko to otrzymał. Tak jest właśnie Pan Bóg. Daje nam więcej niż prosimy, pod warunkiem, że dobrze, że mądrze prosimy. W modlitwie Salomona wyraziła się wielka jego duchowa dojrzałość, której brak będzie przeszkadzał w modlitwie. Ta duchowa dojrzałość oparta jest na cnotach teologalnych, na wierze, nadziei i miłości. Jeżeli tych cnót zabraknie, modlitwa będzie na tym cierpieć. Nie ma takiej płaszczyzny życia chrześcijańskiego, poza sakramentami i modlitwą, w której te cnoty, wiara, nadzieja, miłość, znajdowałyby swoje źródło i zarazem były przejawem. Zwraca na to uwagę katechizm Kościoła katolickiego w numerach 2656 i 2657 i 8, w których, pozwólcie, że przytoczę następujące słowa. W modlitwę wchodzi się tak, jak wchodzi się w liturgię, przez ciasną bramę wiary. Przez znaki Jego obecności szukamy i pragniemy właśnie oblicza Pana. Chcemy słuchać Jego słowa i je zachowywać. Duch Święty, który uczy nas celebrować liturgię w oczekiwaniu na powrót Chrystusa, wychowuje nas do modlitwy w nadziei. I odwrotnie. Modlitwa Kościoła i modlitwa osobista wzmacniają w nas nadzieję. Modlitwa kształtowana przez życie liturgiczne czerpie wszystko z miłości, którą zostaliśmy umiłowani w Chrystusie i która pozwala nam na nią odpowiedzieć miłością tak, jak On nas umiłował. Miłość jest źródłem modlitwy. Kto z niej czerpie, dochodzi do szczytu modlitwy. A więc tak jak w liturgię, tak w modlitwę wchodzimy ciasną bramą wiary. Wiara jest warunkiem modlitwy. Modlitwa wychowuje nas do nadziei i wreszcie modlitwa wypływa z miłości. Jeśli tych rzeczy zabraknie, modlitwa będzie kuleć, modlitwa będzie słaba, modlitwa będzie zanikać albo wcale jej nie będzie. Modlitwa jest funkcją wiary. Wiara i modlitwa są jak życie i oddychanie. Wzajemnie się warunkują. aby wiara była żywa, aby się umacniała, aby wzrastała, potrzeba oddechu modlitwy. Z kolei tylko żywy organizm duchowy zdolny jest oddychać modlitwą. A zatem modlitwa jest funkcją wiary. Wyraża to znane nam słynne powiedzenie Prospera z Aquitanii: lex orandi, lex credendi. Jak się modlisz, tak wierzysz. I vice versa. Jak wierzysz, tak się modlisz. W świetle tego najpoważniejszą przeszkodą duchową w życiu modlitwy jest kryzys wiary. Gdy wiara się chwieje, gdy człowiek poddaje się zwątpieniu, wówczas grozi niebezpieczeństwo, że modlitwa, jeżeli jeszcze będzie, przerodzi się w pobożny rytualizm, który graniczy z magią. O takim człowieku można powiedzieć, że jest praktykujący, ale niewierzący. Tak jak kiedyś w czasach komunizmu mówiono: jestem wierzący, ale nie praktykujący, no wieksiądz. Nie mogę praktykować, nie mogę chodzić do kościoła, bo władza mi zabierze pracę, stanowisko, mieszkanie, samochód i tak dalej. Wierzę w Pana Boga, ale nie praktykuję. Może być sytuacja odwrotna. Praktykuję, ale nie wierzę. Jeżeli nastąpi kryzys wiary, modlitwa może łatwo przerodzić się w formalność. Przychodzę, odmawiam pacierze, teksty, ale za tym nie idzie moje serce. O takiej postawie z wyrzutem Pan Jezus powiedział do faryzeuszów: ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. W takim samym stopniu trudnością, a nawet przeszkodą w zjednoczeniu z Bogiem na modlitwie będzie utrata nadziei i miłości. Utrata nadziei przejawia się w małoduszności, w takiej krótkowzroczności modlitewnych odniesień. Tak jak krótkowidz widzi tylko na odległość kilkunastu centymetrów. Tak samo człowiek, który nie ma nadziei, nie potrafi myśleć dalekosiężnie. Myśli tylko o tym, co będzie za chwilę. Co ma zrobić dziś, jutro, co jest mu potrzebne tu i teraz, jutro, pojutrze. Ale już nie myśli o tym, co będzie za 10, za 20 lat. Co będzie, gdy przyjdzie śmierć, gdy przyjdzie wieczność. Jakże inny jest Salomon. On nie modli się krótkowzrocznie. Nie modli się: Panie, spraw, żebym pokonał moich wrogów. Wreszcie miał święty spokój z nimi. On myśli dalekosiężnie. Myśli o tym, że ma służyć swojemu ludowi. Że jest przewodnikiem ludu. Że będzie musiał rozstrzygać trudne ludzkie sprawy. Prosi o mądrość serca. To jest właśnie przejaw nadziei. Bo nadzieja to jest pewność dobra obecnego, ale odległego. Jeżeli modlimy się, prosimy o cokolwiek, wyrażamy nadzieję. Im bardziej prosimy o rzeczy istotne, te ostateczne, a takim jest nasze zbawienie, uświęcenie nas i naszych bliźnich, budowanie Królestwa Bożego, to jest to wyraz nadziei. A jeżeli nie mamy tej nadziei, nie mamy przekonania, że dobro istnieje, to nasza modlitwa będzie się sprowadzać tylko do zaspokojenia potrzeb tu i teraz. Przeszkodą w modlitewnym zjednoczeniu z Bogiem jest także niewydoskonalona miłość, brak miłości. To poważna przeszkoda w modlitwie. Ludzie, którzy się nie kochają, nie mają potrzeby ze sobą rozmawiać, spotykać się. A jeżeli muszą ze sobą rozmawiać, to ta rozmowa jest sztywna, oficjalna, drażniąca. Czasem przeradza się w awanturę. Podobnie bywa z modlitwą. Kiedy człowiek nie pielęgnuje w sobie miłości i nie zwraca się z miłością do Boga, to przychodzi do Niego jak niewolnik, pełen lęku, albo jak najemnik z żądaniem: Panie, daj, spraw, przecież wiesz, Ja zrobiłem swoje, teraz ty mi zapłać. Należy mi się. Ten brak miłości może się w modlitwie wyrażać na wiele sposobów, jeżeli ta modlitwa jeszcze będzie. Może to być taki bardzo oficjalny ton modlitwy, formalny, gdzie załatwiamy tylko swoje sprawy, gdzie nie ma tego ciepła bliskości, tego dziecięctwa wobec Ojca, albo może być lękliwość na modlitwie, przejawiająca się w takiej postawie, że nie wypada mi prosić Boga o różne sprawy. Boże, Ty nie możesz przecież się zajmować moimi codziennymi sprawami. A Bóg jest Ojcem, który wie lepiej, czego nam potrzeba. To my nie wiemy, czego nam potrzeba. Dlatego prosimy, abyśmy sami zrozumieli, co dla nas jest istotne. Brak tej miłości, tego ognia, tego żaru w modlitwie może się wyrażać w takiej postawie, którą byśmy nazwali postawą napatrzność. Może i z pięknie złożonymi rękoma i starannie dobranymi słowami zwracamy się do Boga, ale to są tylko formy, to są słowa, a serce daleko jest od Niego. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus mówi, kiedy się kocha, to odczuwa się potrzebę mówienia mnóstwa niedorzeczności. Kiedy się kocha, to się odczuwa potrzebę mówienia mnóstwa niedorzeczności. Dziecko, które się czuje bezpiecznie, czuje się kochane i kocha swoich rodziców, szczebiocze, jak ptak, mówi dużo, mówi wszystko, mówi co czuje. Specjalnie nie przejmuje się tym, czy mówi poprawnie, czy mówi dobrze, czy mówi źle. Mówi, co dyktuje mu serce. Ale mówi to z całym szacunkiem, choć czasem te słowa są nieporadne. I żaden z rodziców się nie obrazi. Przeciwnie, jest szczęśliwy, że dziecko jest takie otwarte, takie spontaniczne. Taka powinna być nasza modlitwa. Modlitwa dziecka, które wie, że jest kochane i chce kochać. I daje nie tylko dar słów, ale dar serca, szczerego, prostego, jak Salomon. Podczas audiencji generalnej 14 marca 1979 roku, a więc zaledwie pół roku od wyboru na stolicę Piotrową, Jan Paweł II mówił: w naszej rozmowie z Ojcem winna znaleźć się całkowita szczerość i zupełne otwarcie. Modlitwa winna obejmować to wszystko, z czego składa się nasze życie. Nie może być czymś dodatkowym lub marginesowym. Wszystko winno znajdować się w niej, wszystko winno znajdować w niej swój głos. Także to wszystko, co nas obciąża. To, czego się wstydzimy. To, co ze swej natury odłącza nas od Boga. Właśnie nade wszystko to. Jan Paweł II uczy, aby nie bać się na modlitwie powiedzieć Bogu również to, co nie chcemy wiedzieć o sobie, czego nie chcemy pamiętać, do czego nie chcielibyśmy się przyznać. Tak jak dziecko, które przychodzi do rodziców i mówi: mamo, pobrudziłem się. Nie ucieka, nie chowa się w kąt, ale przychodzi i pokazuje swoje brudne ręce. Jeżeli nie mogę przynieść Panu w modlitwie pięknych róż moich dobrych czynów, moich dobrych myśli, to przynoszę Mu właśnie moje brudne ręce, moje brudne serce. Panie, oto jestem ja. Jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić. Oczyść mnie. To jest modlitwa dziecka. Modlitwa pełna miłości. Modlitwa na miarę mądrości Salomona. Uczmy się od młodego Salomona mądrości w modlitwie, która nie jest małoduszna, która nie jest pozbawiona wiary, nie jest pozbawiona nadziei, ale tętni, pulsuje miłością.